1. Psalm 91. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Rzeczę Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę. On Ci zaiste wybawi Cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowitszego. Wierzę swym okryje Cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz. Prawda Jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały latającej we dnie, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Padnie po boku Twym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. Tylko kto oczyma Twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Ponieważeś Ty Pana, który jest nadzieją moją i Najwyższego za przybytek swój położył. Nie spotka Cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim przykazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi Twojej. O lwie i po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz. Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go i wywyższę go, przeto iż poznał imię moje. Będzie mnie wzywał, a wysłucham go. Ja z nim będę w utrapieniu. Wyrwę go i uwielbię go. Długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie moje. Psalm 91 jest psalmem szczególnie cennym dla ludu Bożego. Psalm ten mówi nam o wielkich niebezpieczeństwach dla ludu Bożego, a jednocześnie podaje wspaniałe obietnice Boże dotyczące ochrony ludu Bożego w tych trudnych chwilach dla ludu Bożego. Odnosi się więc on do czasów, w których my żyjemy, szczególnie do paruzji i do epifanii. Przedstawia nam niebezpieczeństwa tych okresów, a jednocześnie szczególną boską opatrzność i podkreśla, kto będzie korzystał z tej szczególnej boskiej opatrzności. Dla kogo ona jest przewidziana? Kto ma te przywileje, o których tu jest powiedziane, i zabezpieczenie przed tymi niebezpieczeństwami, które tak groźnie są tutaj przedstawione i podane są nawet skutki liczbowo przedstawiające rozmiary niebezpiecznych dla ludu Bożego doświadczeń. Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę całość psalmu, to przewija się przez ten psalm specjalna opatrzność Boża dla prawdziwego i wiernego ludu Bożego. Nawiązuje do obietnic Bożych przewidzianych dla wiernych z ludu Bożego. I gdy pierwszy wiersz mówi: ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie, to warunkuje, kto będzie korzystał z boskiej opatrzności i z boskiej protekcji. Oczywiście obietnice dla wiernych ludu Bożego, dane w Starym i w Nowym Testamencie, one są warunkowo udziałem tych, którzy będą spełniać wymogi przedstawione w prawdzie. A więc nie każdy może mieszkać w ochronie Najwyższego i nie każdy może przebywać w cieniu Wszechmogącego. Nasz Pan Jezus Chrystus modlił się za uczniami. Gdy bierzemy pod uwagę Ewangelię Jana, 16 rozdział, 27 wiersz. Albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedł. A więc Ojciec miłuje tych, którzy umiłowali naszego Pana Jezusa Chrystusa i uwierzyli w Niego. I poświęcili się. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 21, 23, 27. Mówi tak, kto ma przykazania moje i zachowywuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. I ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. Wyjaśnia nam nasz Pan, że kto przykazania zachowuje, a więc kto jest poświęcony i wierny w poświęceniu, przestrzega przykazania, ten będzie cieszył się błogosławieństwem Bożym i błogosławieństwem Chrystusowi. 23 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli mnie kto miłuje i słowo moje zachowywać będzie, i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. A więc wyraźnie jest warunek podany, jeśli mnie kto miłuje i powyższy, jeśli przestrzega przykazania moje. Wiersz 27. Pokój zostawuję wam, pokój mój daję wam. Nie jako daje świat, ja wam daję. Niechże się nie trwoży serce wasze ani lęka. A Łukasza 12, rozdział 32 wiersz mówi, nie bój się, maluczkie statko, albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Oczywiście z tego jasno wynika, że błogosławieństwo Boże i miłość Boża jest dla tych przewidziana, którzy będą wierni w poświęceniu, przestrzegając przykazania Boże, będą miłować Boga i Chrystusa. I dlatego wyrażenie pierwszego wiersza, ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, oznacza, że mieszkanie w ochronie Najwyższego może być udziałem tylko tych, którzy są wierni w ich poświęceniu. Ci, którzy przyjęli Słowo Boże ze zrozumieniem, zrozumieli warunki poświęcenia, poświęcili się, przyjęli całkowicie wolę Bożą i zgodnie z tą wolą Bożą postępują w życiu codziennym. Ci mieszkają w ochronie Najwyższego. W oryginale jest powiedziane, że w tajemniczym miejscu przebywają w społeczności z Bogiem. Oznacza to, że istnieje między Bogiem a nimi szczególny związek i w tym szczególnym związku oni korzystają z wielkich błogosławieństw, jakie Bóg objawia tylko tym, którzy Jemu są całkowicie poświęceni. Wyrażenie to, przebywanie w miejscu tajemniczym, w ochronie Najwyższego, w miejscu sekretnym, w miejscu świątnicy, jak podaje tę myśl oryginał hebrajski, ono zupełnie wyraźnie określa stan całkowitego poświęcenia. Dlatego też ten psalm w pierwszym rzędzie odnosi się do maluczkiego statka. Ale my z doświadczeń maluczkiego statka i z nauk danych maluczkiemu statku czerpiemy lekcje dla nas. Wszystkie listy adresowane do maluczkiego statka odnoszą się również do innych klas za wyjątkiem spłodzenia z ducha, jak i również nagrody boskiej natury. Ale określają warunki poświęcenia w taki sam sposób. Dlatego też przebywanie w świątnicy, w stanie spłodzenia z ducha i społeczności z Bogiem oznacza przebywanie w stanie poświęcenia w naszych warunkach w zupełnej społeczności z Bogiem. I wyrażenie, że w tajemniczym stosunku z Bogiem oznacza, że Bóg objawia tajemnicę świętym. Bóg objawia tajemnicę całkowicie poświęconym, którzy przyjęli Jego wolę. tajemnice boskie. Z tego wynika, że szatan na przykład nie otrzymuje zrozumienia Biblii z bezpośredniego jej czytania. On może zrozumieć tylko wytłumaczone zarysy Biblii. A więc, gdy nasz Pan Jezus Chrystus tłumaczył pewne teksty i części Pisma Świętego, gdy apostołowie tłumaczyli członkowie gwiezdni, a następnie lud Boży padał i rozpatrywał te sprawy, to upadli aniołowie, przysłuchiwali się i nastawiali uszu i przyswajali sobie zrozumienie podane w taki sposób. A więc dla szatana i dla złych ludzi, dla ludzi niepoświęconych i nieoddanych całkowicie, nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem i zrozumienia prawdy i prawdy na czasie. Dlatego to jest wyrażenie mieszka w ochronie, ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, a więc mieszka w stanie poświęcenia w tajemniczym zespoleniu się z Bogiem, tajemniczym znanym tylko Jemu, wewnętrznym Jego życiu i Bogu, taki ma specjalną ochronę i opatrzność Bożą. Dlatego też szatan, dowiadując się od naszego Pana, jak i również apostołów i innych członków gwiezdnych i tłumaczy Pisma Świętego użytych przez Boga, dowiadując się, jaki jest plan Boży, natychmiast przystąpił do Jego naśladowania pod swoim kierownictwem i pod swoją kontrolą. Gdy dowiedział się, że Bóg specjalny powołuje Kościół i głową jest Jezus Chrystus, a ciało to malutkie statko, on również w ten sposób stworzył hierarchię i postawił na czele papieża jako głowę Kościoła. Następnie szatan wszystkie doktryny, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, wszystkie zniekształcił właśnie w systemie Wielkiego Babilonu. Nie ma żadnej z tych części Pisma Świętego, której by on nie przekręcił, nie przeinaczył i źle nie przedstawił. Wszystkie prawdy, jakie były wydawane przez narzędzia pańskie, natychmiast on je wszystkie zmieniał, przekształcał i wprowadzał błędne powiązania. W ten sposób widzimy, że prawdziwie wierni mają przywilej pozostawania w bliskiej społeczności z naszym Panem i przebywać w Jego ochronie. Wiersz drugi mówi, rzeczę Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. Dawid tutaj reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. I on właśnie nam tutaj przedstawia ufność całkowitą naszego Pana Jezusa Chrystusa w Bogu. Co jest przykładem dla Kościoła Chrystusowego. I ten przykład nasz Pan przekazuje i przemawia, tak jak Dawid tutaj przemawia, tak nasz Pan do Kościoła przemawia, wskazując na nadzieję, czyli ucieczkę. Wyrażenie nadzieja moja i zamek mój w oryginale brzmi ucieczka moja i twierdza moja, Bóg mój. To znaczy nadzieja w tej ucieczce przedstawiona oznacza, że lud Boży wierny, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus znajdował u Ojca Niebieskiego ucieczkę, czyli że w warunkach trudnych i niebezpiecznych Bóg zawsze stawiał tarczę między wiernymi a niebezpieczeństwem, które czyhało na nich z zewnątrz. Dla takich Bóg był tą tarczą, która uniemożliwiła ich zniszczenie w ich duchowym życiu i w ich związku z Ojcem Niebieskim. Następnie Bóg, dając im prawdę, dając im zrozumienie doktryn i wszystkich części Słowa Bożego, jakie były na czasie, umożliwił ufortyfikowanie ich w Bogu do tego stopnia, że byli zdolni zawsze stawić czoło każdemu niebezpieczeństwu. W ten sposób Bóg był tą ucieczką i twierdzą dla ludu Bożego i w nim nadzieję mieć będę, to znaczy moja ufność, zupełna pewność, ufność jako element drugiej części wiary, a mianowicie oparcie się całkowite w serca na Bogu i elementem składowym tego, tej ufności serca w Bogu jest właśnie ta całkowita pewność w tej społeczności z Bogiem, może być składowym wyrażenie z nadzieją wieki będę. On ci zaiste wybawi cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowitszego. Oczywiście jest tutaj wspaniała obietnica, że wierni z ludu Bożego będą uwolnieni z sidła łowcy. Wyrażenie z sidła łowczego brzmi z sidła łowcy. Tym łowcą jest szatan z jego zwodniczymi naukami, z jego naśladownictwem wszystkiego, co Bóg tworzy w swoim planie. Tak jak Bóg tworzy i rozwija i objawia plan, tak szatan natychmiast go naśladuje. Ale oczywiście w tym naśladownictwie on ma w tym produkcie swoją władzę i zwierzchność, pod swoją kontrolą to rozwija. A więc mamy prawdziwy Kościół i mamy nominalny Kościół. Prawdziwy Kościół ma głowę Jezusa Chrystusa, a nominalny Kościół ma głowę papieża. Prawdziwy Kościół posiada doktryny i nauki, i zarządzenia, i praktyki. I również Kościół nominalny je posiada pomieszane, ponieważ szatan wiąże prawdy z błędami w taki sposób, żeby wytworzyć mieszaninę. I w ten sposób on napełnił zamieszaniem cały system Wielkiego Babilonu. Dlatego też wyrażenie, że wybawi cię z sidła łowcy, oznacza, że wierni z ludu Bożego, oni są pod specjalną opieką, pod specjalną ochroną Bożą, otrzymują prawdę czystą i ducha prawdy, dzięki temu mają możliwość pozostawać w społeczności z Bogiem. Tej społeczności nie tracić, a na skutek tego są pod specjalną ochroną Bożą, o której będzie jeszcze dalej mowa. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i w 24 wierszu czytamy: albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak, iżby zwiedli by można i wybrane. A więc złudzenie tak silne jest przepowiedziane proroczo przez naszego Pana, że ono mogłoby nawet zwieść wybranych, ale ich nie zwiedzie, dlatego że oni trwają w społeczności z Bogiem i z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawują. Sugestie i wpływy szatana są tak silne, tak intensywne, że bez tej ochrony, bez tego kontaktu nieustannego i bez nieprzerwanej społeczności z Bogiem i bez trwania w wiernym wykonywaniu woli Bożej niemożliwe jest postać się. Tak silne są złudzenia. Dlatego zapewnienie tego psalmu jest cenne dla ludu Bożego. Wybawi cię z sidła. Szatan jest bardzo inteligentną istotą, jak już żeśmy słyszeli z poprzedniego wykładu. Nikt by się jemu nie oparł z nas, gdyby nie to, że mieszkamy w ochronie Najwyższego. Gdyby nie to, że mamy społeczność z Bogiem nieprzerwaną naszych umysłów i serc. Gdyby nie to, że prawda, duch i opatrzności Boże nieustannie nas strzegą i prowadzą. On by nas momentalnie pod swoją władzę podbił, pod swój wpływ. Wyrażenie następne, że wybawi cię z powietrza najjadowitszego. To znaczy z zarazy, która zniszczenie szerzy. Taka jest myśl. Otóż ta zaraza jest szczególnego rodzaju, a mianowicie nie jest to zaraza lub epidemia fizyczna, jak na przykład epidemia jakiejś grypy albo cholery albo tyfusu. To jest zaraza innego typu, a mianowicie moralna i duchowa. Zaraza moralna, którą szatan szczególnie rozszerza na ziemi, jest to demoralizacja. A więc on usiłuje rozpoznać wszystkie słabości każdego poświęconego chrześcijanina, a następnie go zniszczyć moralnie na punkcie jego słabości. zastawia nieustannie sidła. I wszyscy my wiemy, że jesteśmy kuszeni na punkcie naszych słabości i niedoskonałości moralnych. Jeśli mu się nie uda moralnie zniszczyć, to on usiłuje zniszczyć duchowo. Duchowe niszczenie, czyli ta zaraza duchowa, są to błędne nauki, są to doktryny błędne i fałszywe, które szatan wytworzył na świecie w tym celu, aby zwodzić. Czy to w Wielkim Babilonie, czy następnie w Małym, wszędzie wszelkie formy i rodzaje błędu, bardzo rozkrzewione i powiązane z elementami prawdy, mają na celu zniszczenie duchowe tych, którzy są poświęceni. Oczywiście ci, którzy są wierni w poświęceniu, którzy powołanie i wybór czynią mocnym, którzy mimo słabości i niedoskonałości okupu i zasługi naszego Pana codziennie oczyszczając się ze swoich upadków i słabości, którzy każdodziennie pokutują, żałują i oczyszczają się, mimo niedoskonałości i słabości w dziedzinie moralnej są w stanie utrzymać się w ochronie Najwyższego, pod Jego specjalną opieką i są zachowani od tego właśnie tutaj wymienionego powietrza najjadowitszego, od tej formy zarazy moralnej, która niszczy. Ci, którzy nie sprawują zbawienia z bojaźnią i zadrżeniem, którzy zaniedbują pokutować za słabości i grzechy i upadki każdodzienne, dostają się stopniowo pod Jego wpływ coraz większy, On ich moralnie niszczy i zupełnie ich eliminuje spośród ludu Bożego. Tych, którym mu się nie uda wyeliminować w taki sposób, On usiłuje niszczyć drugą formą tego powietrza najjadowitszego, tej zarazy, a mianowicie błędnymi naukami. Wyższa krytyka, spirytyzm, różne doktryny przeciwne okupowi, najrozmaitsze błędne doktryny i błędne tłumaczenia biblijne. To są następne środki tej zarazy, która tak w Paruzji, jak i w Epifanii usiłuje niszczyć lud Boży. Oczywiście niszczy tych, którzy nie przestrzegają przykazań pańskich, jak było powiedziane, że którzy miłują mnie, ci przykazania moje zachowują. I tych ja będę miłował, takich Pan ma pod specjalną opieką. Ci będą uwolnieni spod tej zarazy. Pan nie dopuści, aby dostali się w niewolę błędnych doktryn nauk i fałszywego tłumaczenia Biblii. Czwarty wiersz mówi, pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz, prawda jego tarczą i puklerzem. Pierzem swym okryje cię i skrzydła, pierze i skrzydła. Podobne wyrażenie tej szczególnej opatrzności Bożej przedstawionej w pierzu i tej specjalnej ochrony mamy jeszcze w psalmie 61, 5, 4 i 6 wierszu. Psalm 61, 5, 4, 6. Będę mieszkał w przybytku Twoim na wieki, schraniając się pod zasłonę skrzydeł Twoich, albowiemeś Ty był ucieczką moją i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela. Albowiemeś Ty, Boże, wysłuchał rządości moje, Tyś dał dziedzictwo tym, którzy się boją imienia Twego. Daje nam myśl tutaj dodatkową, że dziedzictwo i te błogosławieństwa ochrony tego pierza i skrzydeł stają się udziałem jako dziedzictwo tych, którzy się boją imienia Twego, to znaczy, którzy czczą imię Twoje, którzy na pierwszym miejscu w sercu swoim stawiają Boga i Jego wolę, i Jego prawdę. Czcić Boga, dawać Mu zawsze pierwszeństwo w myślach, uczuciach, słowach i uczynkach naszych. W takim wypadku opatrzność Boża przedstawiona w pierzu, jak i również szczególne kierownictwo dwóch skrzydeł orła, które tu są przedstawione, prowadzi lud Boży w tej społeczności z Bogiem pod Jego skrzydłami. Otóż te pierze w przypominają tutaj, jest jako ilustrację. Biblia tutaj podaje tego pierza kurę, która kurczęta swoje pod tymi, w tym pierzu w ciepłocie utrzymuje. A więc to jest specjalna opatrzność Boża, która w tej formie przekazuje nam boskie ciepło miłości. Następnie skrzydła, jedno skrzydło orła, Stary Testament, drugie skrzydło Nowy Testament. I orlęta są zabezpieczone tymi skrzydłami. A więc lud Boży jest kierowany Starym i Nowym Testamentem. Głównym tematem Starego Testamentu jest pieśń Mojżesza, czyli restytucja. Głównym tematem Nowego Testamentu jest wysokie powołanie. A więc tak ci, którzy są w wysokim powołaniu, jak i ci, którzy nie są pod nim, są szczególnie prowadzeni przez Stary i Nowy Testament w opatrzności Bożej. I Bóg takim udziela swoją ciepłotę, swoją miłość, dając im prawdę w całym systemie boskiego planu, w tym celu, ażeby ich uzbroić do znoszenia trudnych doświadczeń życia w niedoskonałym otoczeniu. 5 wiersz mówi, nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie. Strach nocny i strzała latająca we dnie. Noc nam reprezentuje okres Epifanii, a dzień nam reprezentuje okres Paruzji. Otóż ten strach nocny to są błędne nauki, które i strzały latające to są gorzkie słowa wypuszczane z serc niewiernych i nieczystych, które godzą w świętych, a ci mają tarczę boską, która ich chroni przed niebezpieczeństwem. Dlatego też zabezpieczenie ludu Bożego w Paruzji i Epifanii jest tutaj przedstawione, że ci, którzy będą wystawieni na doświadczenia strachu nocnego, czyli w okresie Epifanii, wystawieni na atak przeciwnika, używającego różnych narzędzi do przedstawiania fałszywego prawdy, błędnych doktryn, zwodzenia, że prawdziwie wierni ostoją się mimo tego niebezpieczeństwa. Tak jak w Paruzji ostali się ci, którzy byli celem dla strzał, gorzkich słów i błędnych tłumaczeń oponentów prawdy w okresie paruzyjnym. Jest wiele tekstów na uzasadnienie tego. Nie będziemy ich rozważać. Wiersz 6 nam mówi, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Otóż tu jest paralela między tym, co było powiedziane, ponieważ tutaj jest również ciemność Epifanii, jak i również południe Paruzji przedstawione. Nie ulękniesz się strachu nocnego, tam było powiedziane, a tutaj jest powiedziane, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności. A więc wyrażenie poetyczne, paralela wskazująca na podobne działanie w tym celu, żeby podkreślić niebezpieczeństwo w tych dwóch okresach, a mianowicie szczególnie silne złudzenia, prawdopodobne nauki i doktryny, które będą działać jako zaraza niszcząca i pustosząca duchowe życie ludu Bożego. I że tylko wierni mają zapewnienie tutaj szczególnej opatrzności Bożej, inni będą ujarzmieni przez szatana. Drugi list do Tesalonicensów, wiersz, rozdział 2, a wiersz 11. Mówi tak, weźmy 10 wiersz, i ze wszelkim oszukaniem nieprawości tych, którzy giną, przeto iż mi z miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu. A więc przyjmowanie prawdy z innych pobudek, a nie z czystego umiłowania zasad prawdy miłością czystą i bezinteresowną, pozostawia człowieka w niebezpieczeństwie. jedynie zabezpiecza lud Boży przyjęcie prawdy do serca z najwyższym umiłowaniem i ocenieniem tej prawdy jako najwyższej wartości pochodzącej od Boga i wprowadzenie jej do serca. Bóg tych, którzy z miłości prawdy nie przyjęli, nie otacza tą ochroną i opatrznością, o której tu jest powiedziane. Oznacza to, że lud Boży składa się z tych, którzy, a więc wszystkich, którzy twierdzą, że są ludem Bożym, a z tych wszystkich twierdzących, że są ludem Bożym, jedni są, którzy z miłości prawdę przyjęli, a drudzy, którzy z innych przyczyn prawdę przyjęli. Często przyjmują prawdę ze względów rodzinnych, często niekiedy przyjmują prawdę po to, żeby żonę znaleźć lub żeby męża znaleźć w prawdzie. Inni ze względów ambicjonalnych, inni ponieważ mają słabość do przemawiania, inni z jeszcze innych powodów. A więc te wszystkie inne powody, one nie zabezpieczają ich w stanowisku ludu Bożego w tych doświadczeniach. Te doświadczenia, paruzji epifanii, są tak skomplikowane, są tak wyrafinowane i zwodnicze, że nikt nie ostoi się w prawdzie i w ochronie Najwyższego, kto na pierwszym miejscu nie postawi Boga, jak i również całej miłości nie skieruje na prawdę i jej ducha. Wobec tego przepowiada nam tutaj Słowo Boże, że w okresie paruzji epifanii Pan będzie objawiał takich, którzy z miłości prawdy nie przyjęli i pośle im skutek błędu, aby wierzyli kłamstwu, to znaczy, że wśród ludu Bożego będą tacy, którzy będą wierzyć, że kłamstwo jest prawdą, że będą wyznawać Jezusa Chrystusa, będą się modlić i w społeczności ludu Bożego będą przebywać i będą właśnie twierdzić, że kłamstwo jest prawdą, bo jest wyraźnie powiedziane, że pośle im Bóg skutek takiego ich postępowania, aby wierzyli kłamstwu, to znaczy, aby wierzyli, że kłamstwo jest prawdą i ażeby się tego trzymali. Mało, ażeby nawet walczyli o tę prawdę, ich prawdę, która jest skutkiem błędu, a która jest kłamstwem i wielkim złudzeniem szatana. Dlatego wśród ludu Bożego w paruzji i epifanii wśród ludu Bożego są takie jednostki, które są narzędziami szatana, którzy z miłości prawdy nie przyjęli i którzy twierdzą i lansują kłamstwo jako prawdę. Mało tego, są gotowi życie oddać dla tego kłamstwa, z przekonaniem, że to jest prawdą, bo nie mogą zrozumieć czystej prawdy, bo nie mieszkają w ochronie Najwyższego. Lub też stracili to miejsce w ochronie Najwyższego, lub też nie weszli do niego. I dlatego też nic dziwnego, że takie doświadczenia są przepowiedziane w prawdzie. Skutek tego fatalny, ponieważ tu mówi, że będzie się to działo w ciemnościach i będzie się to działo w ciągu dnia, a nawet południe samo. To znaczy wtedy, gdy w paruzji, która jest dniem symbolicznym, południe symbolizuje największe natężenie światła. To znaczy, gdy przy której obecności naszego Pana prawda będzie była dana ludowi Bożemu, spośród tych, którzy w paruzji byli w prawdzie, byli tacy, którzy wierzyli kłamstwu. To znaczy, że zostali zwiedzeni przez szatana, byli oświeceni prawdą paruzyjną, przyszli do niej pełni entuzjazmu, ale nie dali miejsca Panu Najwyższego i z miłością tej prawdy nie przyjęli lub nie dochowali tej miłości do końca, we wierności. Na skutek tego skutek błędów ich trafił w samo południe, a więc w centrum największej jasności prawdy paruzyjnej. Nic też dziwnego, że ogromna masa, większość z ruchu paruzyjnego utraciła stanowisko i stali się utraciwszami koron, a wielu poszło na którą śmierć. My dowiadujemy się z Księgi Mojżeszowej 2, 13 rozdziału, 21 i 22 wiersza, nie będziemy czytać, ale brat Karol wspominał, że słup obłokowy i słup ognia prowadził Izraela do ziemi chananejskiej z Egiptu, czyli prawda na czasie. Słup obłoku w dzień, a słup ognisty w nocy. Logos był w tych słupach i prowadził Izraela. Logos reprezentuje uwielbionego Chrystusa, który prowadzi W dzień w słupie obłokowym, czyli w prawdzie na czasie, a w nocy w słupie ognistym, czyli w prawdzie na czasie, w okresie nocy. Żniwo wieku żydowskiego było dniem, wiek Ewangelii był nocą, paruzja była dniem, epifania jest nocą. Wiek tysiąclecia będzie dniem i mały okres będzie nocą. I na zmianę prawda ze Starego i Nowego Testamentu świeci prawda na czasie. I oczywiście lud Boży, który wiernie idzie za tymi obłokami, słupem obłoku i słupem ognia, może wejść do ziemi kananejskiej. To znaczy zupełne posłuszeństwo prawdzie i posłuszeństwo naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiersz 7 nam mówi, padnie po boku Twym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. Otóż wielka liczba tu jest pokazana, że po boku Twym padnie 1000, a 10 000 po prawej ręce Twojej. Czytamy podobne wyrażenie w 5 Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale i 30 wierszu. Jakoby uganiał jeden z nich 1000, a dwaj goniliby 10 000, gdyby ich Bóg, opoka ich, nie zaprzedał i Pan ich nie wydał. A więc jakoś by oni to mogli uczynić, gdyby nie Bóg. A więc jakoż by mógł jeden gonić 1000, a dwóch 10 000, gdyby Bóg tych, którzy oni gonili, nie poddał im Bóg swej mocy i nie ograniczył tych, którzy byli ich nieprzyjaciółmi, i w ten sposób Bóg umożliwił im, że oni ścigali i byli zwycięzcami. Otóż ten, który gonił 1000, to posłannik paruzyjny, brat Husel w paruzji. Ten, który gonił, ci dwaj, którzy gonili 10 000, to brat Russell i brat Johnson, goniący w specjalny sposób 10 000, a mianowicie 1000 reprezentuje z okresu paruzji tych, którzy poszli na wtórą śmierć na skutek niewierności. 10 000 reprezentuje tych, którzy w Epifanii, którzy zostali objawieni jako wielkie grody. I otóż powiedziane jest, że dwóch goniło 10 000, ponieważ ci, którzy stali się wielkim gronem, musieli utracić koronę w paruzji i byli oponentami posłannika paruzyjnego. I on właśnie ich gonił. Gdy utracili korony, a zostali objawieni w Epifanii, gdzie posłannik epifaniczny natrafił na nich jako na oponentów walczących przeciwko prawdzie na czasie i przeciwko posłannikowi epifanicznemu. Ale jest tutaj powiedziane, że padnie po boku tym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ma jeszcze szczególne znaczenie. A mianowicie, po prawej ręce Twojej, to znaczy, tu jest przedstawiony Kościół przez wyrażenie tego zaimka dzierżawczego, Twojej, po prawej Twojej ręce, to znaczy, maluśkie statko, ma lewą rękę i prawą rękę. Lewa ręka i prawa ręka, zgodnie z tym, jak już znamy z innych pism, reprezentują miejsce łaski i niełaski. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, 33 wierszu i 41. A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. I 41 wiersz. Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. A więc, prawica oznacza miejsce specjalnej łaski, lewica oznacza jako przeciwieństwo miejsce niełaski. Wyrażenie po prawicy i po boku oznacza przez kontrast, że wyrażenie po boku ma na myśli po lewicy. Wobec tego po lewicy maluczkiego statka, po stronie niełaski, była klasa, w której śmierci. Po prawicy maluczkiego statka, a więc miejsce łaski, był Beniamin. Syn prawej ręki oznacza miejsce łaski, to znaczy, że u maluczkiego statka wielkie grono było w łasce, w procesie oczyszczenia i w oczyszczonym stanie. Dlatego wielkie grono ma szczególne błogosławieństwa w procesie oczyszczenia, tak jak figury na to wskazują, oczyszczenie lewicy. Otóż wyrażenie, że padnie, ale się do ciebie nie przybliży, to znaczy ten upadek, w oryginale jest powiedziane, że ten upadek się do ciebie nie przybliży. To znaczy, że jedni będą w paruzji padać na wtórą śmierć, inni będą objawieni jako utracusze koron w Epifanii, ale to do ciebie się nie przybliży. To znaczy ten upadek do ciebie się nie przybliży. Czyli malutkie statko ma tutaj obietnicę, że ono będzie zachowane zwycięstwo bez upadku aż do końca swego wieku. Możemy to przenieść na nasze warunki, że my, jeśli będziemy wierni, nie upadniemy, mimo że będą upadać wokół tysiące, tysiące spośród ludu Bożego. A więc tylko wierni mają obietnicę. Wierni to są ci, którzy żyją zgodnie z zasadami prawdy. Dlaczego tak dużo upadło w paruzji? Dlaczego tak dużo utraciło korony w paruzji, a zostali potem objawieni jako utracusze korony w Epifanii? Dlatego, że zaraza przeszła i powietrze, zaraza morowa i powietrze morowe przeszły. Otóż powietrze morowe, 5 przesiewań okresu paruzyjnego i zaraza morowa przesiewań epifanicznych. Oczywiście błędne doktryny oprócz przesiewań były również powodem upadków i między innymi wiemy, że zarazą jest również upadek moralny. A więc niektórzy upadali na punkcie moralnym, przestali pokutować i utracili łaskę z braku pokuty i oczyszczania się każdodziennie. Inni zostali poddani wpływom zwodniczych i błędnych nauk i tracili swoje stanowisko przed Panem. Wielka rzesza. A więc te liczby nie są liczbami dosłownymi, literalnymi, lecz symbolizującymi wielkie rzesze tych, którzy upadają w warunkach zwodzenia w czasie działania zarazy morowej i powietrza morowego. Najbardziej z tych właśnie form zarazy morowej, najbardziej niszczycielską była szczególna forma. My wiemy, że było 5 przesiewań, 5 form tego powietrza morowego w okresie paruzji. My wiemy, że równoległości tego powietrza morowego wystąpiły w Epifanii jako zaraza morowa, niszcząca lud Boży. Tych 5 przesiewań miało różne formy działania na lud Boży i one są pokazane również przez mężów z bronią ku zabijaniu, którzy wyszli, aby zabijać lud Boży. Zabijanie ludu Bożego to znaczy w ich stanowisku, że tracili miejsce w danym, poświęconym stanowisku przed Bogiem w danej klasie. A więc niektórzy utracili tylko korony. Inni natomiast, tych, którzy utracili korony, dalej tracili swoje stanowisko jako nowe stworzenia, idąc na którą śmierć. Dlatego jedni pokazani są w 1000, a inni w 10 000. Ta zaraza była bardzo groźna. Przeciwko ogółowi najpierw wystąpiła, następnie w drugiej formie jako niewiara. W trzeciej formie najbardziej zwodniczej i najbardziej niszczycielskiej w kombinacjonizmie. Następnie w reformizmie i w kontradykcjonizmie. Jeśli mówimy, że kombinacjonizm paruzyjny pochłonął najwięcej ofiar, to on jest przedstawiony w 4 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale i wierszu 9, gdzie jest powiedziane tak. A było tych, co pomarli oną plagą 24 000. 24 000 zginęli od tej plagi kombinacjonizmu, który jest powyżej opisany, a mianowicie w wierszach powyższych jest podane, że Izrael, potem gdy mieszkał Izrael w Sytym, począł lud cudzołożyć z córkami moabskimi, które wzywały ludu ku ofiarom bogów swoich, a jedząc lud kłaniał się bogom ich. I przyłączył się Izrael do służby Baal-Hegora, skąd się rozgniewał Pan bardzo na Izraela. I dalej jest powiedziane, że 24 000 tą plagą zostało zniszczonych. Otóż kombinacjonizm w tym właśnie paruzyjnym okresie, symbolizowany przez przeteczeństwo, był bardzo dla ludu Bożego niebezpieczny. Kombinacjonizm jest to łączenie niedozwolone, a więc nielegalne, łączenie się ludu Bożego ze złymi osobami, zasadami, rzeczami i praktykami. Łączenie się we współdziałaniu, współpracy, we wspólnym badaniu, studiowaniu i wykonywaniu służby religijnej. W okresie paruzji miało to miejsce szczególnie w 6 godzinie doświadczeń i pokuszenia ludu Bożego od czerwca 1891 roku do października 1894 roku. A więc ten kombinacjonizm powstał jako forma szczególna współpracy wszystkich religii. W 1893 roku został zwołany parlament religijny do Chicago. I oczywiście następnego roku, 1894, brat Russell pokonał tę ideę, która opanowała wyznania religijne, mające na celu łączenie się, łączenie zasad religijnych, różnych wyznań i wytworzenie religii nad religiami, wspólnej religii. A więc kombinacjonizm następnie przybrał formę ekumenizmu. I oczywiście dziwnym się wydaje, ale te przesiewania, które zapoczątkowane były w paruzji, one trwały, chociaż występowały w tych latach wymienionych szczególnie, lecz one nasilały się potem w paralelach 40 lat później. Następnie one z wieku Ewangelii powtarzały się w miniaturach wieku Ewangelii w różnych czasach. Nasilały się, a oprócz tego przygasały i w szczególnych datach one wznawiały swoją działalność i aktywność. Szczególnie możemy zauważyć, że w Polsce kombinacjonizm jako taki 80 lat od tego momentu zaczął rozwijać się i rozszerzać coraz bardziej. A więc kombinacjonizm w formie ekumenizmu w naszym kraju, jak i również łączenia zasad, prawdy z zasadami niedozwolonymi. Łączenie się ze złymi osobami, zasadami, jak i również rzeczami i praktykami. W ten sposób plaga ta okresu paruzyjnego jako powietrze morowe działa również w Epifanii jako zaraza morowa. Zaraza, która zatraca i niszczy. Lud Boży w Polsce był i jest doświadczany również tą formą tej zarazy, która przychodzi w ciemności. Lud Boży jest doświadczany w różny sposób przez przeciwnika, który używa swoich narzędzi do oddziaływania na lud Boży i wytwarzania pokuszeń. Te pokuszenia są różnej formy. Bracia otrzymali listy, a więc pokuszenie przeciwnika rozeszło się po całym kraju. Te rozmaitsze listy i propozycje, a więc łączenia takich czy innych zasad. Ci, którzy rozpowszechniają te listy, którzy praktykowali kombinacjonizm w różnej formie, usiłowali, ażeby lud Boży również włączył się w tę działalność. Ta działalność jest zarazą, która przychodzi w ciemności. I otóż, gdy weźmiemy pod uwagę niektórych, którzy te poglądy wyznawali, to widzimy, że zasady zupełnie zmienili, ponieważ odwołują się do walnego zgromadzenia, piszą listy do wszystkich braci. Weźmiemy pod uwagę, że działalność jako taka ekumeniczna była dla ludu Bożego w paruzji i Epifanii bardzo niebezpieczna. W teraźniejszej prawdzie, która jest w drodze do braci, albo już ją mają, czytamy na stronie 24. Wielu protestanckich pastorów, a tylko kilku spośród braci w prawdzie, zostało zniewolonych przez przyjazne zabieganie o względy Matki Kościoła i byli zadowoleni z zanoszenia świadectwa do zgromadzeń rzymskokatolickich. W rewanżu natomiast pozwolili antychrystowi jego przedstawicielach przemawiać w swoich zgromadzeniach. Tym sposobem współpracowali z papieskimi wysiłkami ekumenicznymi i grzeszyli przeciwko ich przymierzu zupełnej wierności Bogu. Tak więc niektórzy wyznający, iż są sługami najwyższego Boga, siedzieli jako część zgromadzenia rzymskokatolickiego, za którą msza bezkrwawa ofiara, która obejmuje też ustawiczną ofiarę Chrystusa, była odprawiana. A więc wyznawali prawdę, wyznawali nauki, wyznawali doktryny biblijne w czystym stanie. Następnie uznali, że współpracować i łączyć w tej kombinacji zasady prawdy w tym celu, żeby pozyskać niektórych spośród ludu Bożego, że to jest forma głoszenia Ewangelii. W teraźniejszej prawdzie, 32 rok, 150 strona, zostało w przedruku podane w 71 roku, strona 48, czytamy niektóre fragmenty. Dalej połączenie nie wyszłoby na korzyść wiernym, raczej wystawiłoby ich na niepotrzebne niebezpieczeństwo i inne niewygody. Tym zaś, którzy są częściowo wiernymi, groziłoby większym niebezpieczeństwem z powodu wystawienia ich na zarazę morową przechodzącą w ciemności. Ci, którzy nie dbali o czystość doktrynalną, zwykle dawali pierwszeństwo w zborach ludziom błądzącym i praktykującym błąd. Główny przesiewacz i jego przesiewki z przesiewania w latach 1908-1911 byli mile przyjęci do społeczności zborów w Brooklynie. Obojętność z powodu takiego połączenia, godząca prawdę z błędem, 2 Koryntów 6,14, jest tym samym, co przesiewanie kombinacjonizmu w czasie żęcia. Ruch dążący do połączenia jest w małym wieku Ewangelii niewątpliwym sobowtórem przesiewania kombinacjonizmu podczas wielkiego wieku Ewangelii. Chociażby ten jeden fakt może już być dość jasnym dowodem dla braci znajdujących się w prawdzie Epifanii, iż ruch pracujący nad połączeniem jest pochodzenia szatańskiego. Ci zaś, którzy są z tym ruchem uniesieni, dają nam stanowcze dowody, iż są przesiewkami, a zatem odpadłymi od wysokiego powołania, jeżeli są nowymi stworzeniami, albo złymi, młodocianymi, godnymi, jeżeli są poświęceni, lecz nie stworzeni z ducha. Ruch ten jest jedną z ich błędnego zbudzenia i objawia teraz tych, którzy stali się niegodni tych wielkich przywilejów. Zatem byłoby to złudzeniem dla braci w prawdzie Epifanii, gdyby brali udział w podobnych ruchach, spodziewając się, iż przez to pozyskają niektórych braci do prawdy Epifanii, tak samo jak byłoby złudzeniem dla świętych z okresu żęcia, gdyby współdziałali z babilońskim kombinacjonizmem w nadziei, że pozyskują niektórych kombinacjonistów do prawdy. Pewien człowiek dał czystego koguta pomiędzy szawek kury w nadziei, że jego czystość zachęci kury do czystości. Lecz wkrótce przekonał się, iż nie tylko, że kury nie stały się czystymi, ale kogut także się zawszadził. Nauka stąd wypływa taka, iż tego rodzaju połączenia nie oczyści kombinacjonistów, lecz łatwo może zakazić czystych. Otóż, gdy weźmiemy pod uwagę to, że ci, którzy wystąpili z twierdzeniem, że uznają zarząd główny, że uznają ruch w tej formie organizacji, jaka istnieje, że uznają walne zgromadzenie i chcą z niego skorzystać, zastanówmy się, co oni czynili wiele lat temu na ten temat, gdy zarząd główny i ruch został zarejestrowany. Jakie były ich wypowiedzi na temat statutu walnego zgromadzenia i stowarzyszenia, które dzisiaj mają być dla nich jakimś ratunkiem i uznają? Otóż na temat statutu takie były wypowiedzi. Cytuję. Czym wobec tego jest statut? Według słownika Arcta są to ustawy, zbiór praw, konstytucja, kodeks, regulamin, ustawa jakiegoś stowarzyszenia. Chyba zbory mają już taki statut w Biblii, więc czy mogą obowiązywać dwa statuty w Kościele? A więc, jeśli tak, to po co się dzisiaj na statut powoływać, jeśli statut jest w Biblii? Według niego należy postąpić. Następnie drugie wyrażenie na temat statutu. Stowarzyszenie zwykłe obdarza wolnością zrzeszenia się bez opierania swej egzystencji na statucie. Lecz istnieją takowe na zasadzie zgłoszenia w zgodzie z prawem boskim. Gdzie was będzie dwóch albo trzech? Mateusz 18:20. A więc bez opierania się na statucie. A więc wyrażali, głosili, lansowali wśród braci, że statut jest niepotrzebny, że statut jest szkodliwy dla ludu Bożego. Dzisiaj cytuje się statut jako podstawę wystąpienia przed ruchem. Na temat walnego zgromadzenia wypowiadali się w taki sposób. Wobec powyższego walne zgromadzenie w myśl paragrafu 13 jest głową tego stowarzyszenia. Podobnie Kościół prezbiteriański ma swoją głowę w walnym zgromadzeniu, które decyduje w różnych sprawach. Wszystko to dzieje się według porządku tego świata. Takie były zasady niewzruszone. Dzisiaj te zasady już nie egzystują. One były przedtem święte, te zasady. Dzisiaj walne zgromadzenie jako głowa, wbrew zarządzeniom państw i tak dalej, jest dla nich cenne i do walnego zgromadzenia się odwołują. Gdzie wierność zasadom, które przedtem były głoszone. Na temat walnego zgromadzenia czytamy jeszcze pouczenia, jakie były dawane w związku z tym, co bracia czynili z rejestracją ruchu. Również obecnie jest rozsiewane przez brata, czyli przez brata Stachowiaka, złudzenie, że to scentralizowane ciało religijne, którego głową jest walne zgromadzenie członków, ma uzyskać prawo od władzy świeckiej na równi z Kościołem Rzymskim. Oto takie były ataki na walne zgromadzenie, na statut i na stowarzyszenie. Na stowarzyszenie takie wypowiedzi i ataki były lansowane wtedy, gdy lud Boży rejestrował zbory. Wobec wyżej przytoczonych cytat z pism posłańców, jak absurdalne i świadczące o nieznajomości prawdy w tym przedmiocie jest twierdzenie, że właśnie, o ironii losu, ten brat Johnson, który całe swoje życie sprawił walce z różnymi pomysłami szatańskimi podobnej maści, miał utworzyć, gdyby był w Polsce w 1946 roku, stowarzyszenie, to jest centrale, a więc centrala. Zarząd główny i stowarzyszenie to jest pomysł szatański. Dzisiaj do tego tworu szatańskiego przychodzi się z żądaniem, ażeby włączyć go do tego tworu szatańskiego. Chcą w tym tworze szatańskim istnieć, egzystować. Następnie na temat stowarzyszenia wypowiedź. Trzeba stwierdzić, że Zgromadzenie Poznańskie uczyniło to stowarzyszenie niechybnie w wyniku nieświadomego rewolucjonizmu. Gdyż pomieszali prasę i zarząd i urządzenia Kościoła powszechnego z pracami i urządzeniami Kościoła lokalnego. I dzisiaj chcą ten rewolucjonizm praktykować razem z nami. A więc byli wierni prawdzie i uznali rewolucjonizm w ruchu epifanicznym, a teraz ten rewolucjonizm chcą praktykować. Następnie na temat stowarzyszenia czytamy. Na tej właśnie zasadzie jesteśmy zarejestrowani jako korporacja i z tego powodu zaistniała korporacja w Kościele, a co jest sprzeczne z zarządzeniami pańskimi. Rozumiejąc i świadomie sprzecznie z zarządzeniami pańskimi chcą do tej korporacji należeć. Myśmy byli świadomi, że my jesteśmy zgodnie z zarządzeniami pańskimi, należąc do ruchu epifanicznego i do takiej formy organizacyjnej. Ale oni w sumieniu byli przekonani, że to jest rewolucjonizm i że to jest sprzeczne z zarządzeniami. Gdybyśmy my byli pewni, że to jest sprzeczne i rewolucjonizm, byśmy tego nie uczynili. Oni, mając tę świadomość, dzisiaj ten rewolucjonizm i tę sprzeczność chcą popełniać, bo chcą wrócić do stowarzyszenia i być jego częścią. Następnie czytamy, czy nie byłoby wystarczającym, aby tak jak wypadnie zboru w Antiochii, udać się po radę do bratniego zboru lub do urzędowego przedstawiciela Jezusa, a sprawy interesowe zatrzymać w swoich rękach i samemu załatwić. W świetle powyższego wynika, że ani Bogu, ani nam, ani prawu czy władzy nie jest potrzebny ten twór. A więc ten twór, świecki ruch misyjny Epifania, nie jest potrzebny ani Bogu, ani nam, a dzisiaj jest im potrzebny. Ani prawo, ani władza. I oczywiście do tego tworu chcieliby wrócić. Gdy jeszcze przeczytamy na temat stowarzyszenia, dla braci w Poznaniu, którzy w mojej obecności rezygnowali ze współpracy z centralą, mam wielkie uznanie, głębokie współczucie oraz życzenia wiernej służby dla Pana, prawdy i Jego ludu. Proszę bardzo. Dla tych, którzy rezygnowali z współpracy z centralą. Nie chcą rezygnować ze współpracy z centralą. To znaczy nie chcą być wiernymi w służbie dla Pana, prawdy i Jego ludu. Co się stało? Gdzie ta wierność? Gdzie te zasady? Na temat tych zasad, tak niewzruszonych, tak oto i tak. Pytam za bratem Russellem, czy za $1,000,000, czy za skarby całego świata, lub czy w ogóle istnieje jakakolwiek cena, która by pozwalała nam odstąpić od zasady. To jest świadectwo tych, którzy od tych wszystkich zasad odstąpili. Ich zasady były stowarzyszenie, świecki ruch misyjny, panie, twór diabła, statut niezgodny z zarządzeniami pańskimi, działalność i praca ruchu jest niezgodna z zarządzeniami pańskimi. To są nasze zasady. Od tych zasad nie odstąpimy za $1,000,000 czy za skarby całego świata. A dzisiaj za niską cenę odstępują od tych zasad. Za jaką cenę? Za cenę sali na ulicy Buczka. Czy ona jest warta $1,000,000? Może $200. Za $200 odstępuje się od zasad, które się głosiło przez wiele, wiele lat. A więc, drodzy bracia i siostry, Pismo Święte nam mówi o wielkich złudzeniach naszego czasu, w jakim żyjemy. Jednakże jest powiedziane, że nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały latającej we dnie. Czyli wierny lud Boży trzyma się zasad. My byliśmy przekonani, że takie zorganizowanie ruchu jest zgodne z zarządzeniami pańskimi. I żeśmy się w tym upewnili i tych zasad się trzymamy do dzisiaj. Jesteśmy w sumieniu, w harmonii z naszymi przekonaniami przez całe dziesiątki lat. To jest nasz pokój serca, nasze zadowolenie. Ale twierdzić odwrotnie, wszystko obalić, wszystko zmienić i dzisiaj pisać do wszystkich. Pisać wtedy, gdy posłannik epifaniczny wyjaśniał, że przemawiać do Kościoła mogą tylko narzędzia pańskie i pielgrzymi. Mający autorytet ku temu, urzędowy, dzisiaj wysyła się listy do ludu Bożego, do Kościoła powszechnego, wbrew właśnie tym zarządzeniom. Dlatego też widzimy na każdym kroku kombinacjonizm, rezygnacja zasad i postępowanie, które można nazwać zarazą, która przechodzi w ciemności i ma na celu niszczyć lud Boży, jego stateczność, jego wierność. 8 wiersz nam mówi: tylko to oczyma twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Nam tu wskazuje, że lud Boży oczyma zrozumienia rozróżni te sprawy i pozna, co to znaczy wierność Bogu i prawdzie i zarządzeniom pańskim, a jakie postępowanie jest niewiernością prawdzie i zarządzeniom pańskim. Lud Boży widzi to oczyma zrozumienia. Ci, którzy nie rozróżniają tego i nie widzą, to są ci, którzy z miłości prawdy nie przyjęli lub utracili miłość do prawdy, są gotowi zrezygnować z wszystkich zasad i którym Pan posłał skutek błędu, aby wierzyli kłamstwu. I dlatego Przekonani są, że to, co oni prezentują, to kłamstwo, że ono jest prawdą. Niestateczność przebija takie postępowanie i niezgodność z duchem Pańskim. Powiedziane jest, że tylko oczyma to oglądasz, na drogę niepobożnych obawiasz. To znaczy, że ci, którzy odrzucają prawdę lub którzy stali się niewiernymi tej prawdzie, a więc mamy tu podane dwie kategorie, ci, którzy odrzucają prawdę, to całkowicie odrzucają, odchodzą od prawdy. Natomiast ci, którzy pozostają w prawdzie i stają się niewiernymi, im udowodnić, że ich złudzenie, to silne złudzenie, które zwodzi być może i wybranych, gdyby nie ochrona państwa, bo nie zastosował właściwego znaczenia, nie rozumiał tego tekstu, stosował w literze i okroił ten tekst. Nie użył go całego. Tak jego narzędzia czynią również w jego imieniu w stosunku do ludu Bożego. Nie cytują całości, przedstawiają fragmenty, uwypuklają tylko te rzeczy, które chcą, inne opuszczają, zniekształcają i w ten sposób usiłują zwodzić lud Boży. Tak było w Paruzji, tak jest w Epifanii. Wietrze morowe, zaraza morowa w tej formie się również przejawia. Na rękach nosić cię będą, a więc dwa rodzaje służby aniołów. Duchowe istoty w formie opatrzności, mianowicie niewidzialne duchowe istoty, które zawsze są z ludem Bożym, jak teksty dowodzą, i następnie specjalna misja narzędzi pańskich do ludu Bożego. Nasz Pan o Ewangelii Mateusza 18, rozdziale 10 wierszu mówił, że aniołowie zawsze stoją przed obliczem Bożym za wami. To znaczy, że lud Boży ma aniołów, którzy meldunki składają o naszym postępowaniu, o naszej działalności, o naszej wierności jest. A więc aniołowie są posłani na służbę ludowi Bożemu. Jako niewidzialne istoty stosują środki opatrznościowe i nadzorują naszą działalność w sposób niewidzialny. My doświadczamy często te opatrznościowe działanie aniołów. Natomiast ci, którzy na rękach będą nosić, żebyśmy o kamień naszej nogi nie zbili. Szczególnie to się odnosi do malutkiego statka, ostatnich członków malutkiego statka, do nóg Kościoła Chrystusowego, którzy w okresie paruzji byli w wielkich doświadczeniach. Szatan ich musiał zwieść i przeciwko okupowi. Również to o kamień, o doktrynę szczególną, o kupie i ofierze za grzech. Przez posłanników i przez narzędzia pańskie byli podtrzymywani na rękach, nosili moc, ręce, moc i działalność ludu Bożego, ażeby lud Boży utrzymywać wierności dla Boga w zrozumieniu. Jest to. Noszenie na rękach oznacza dawanie prawdy na czasie, tłumaczenie tej prawdy, zachęcanie, podtrzymywanie ludu Bożego przez narzędzia pańskie. Czynią i czynili to specjalne narzędzia pańskie, jak i również działający w imieniu pańskim wszyscy słudzy Kościoła Powszechnego i ludu Bożego i starsi lokalni. W ten sposób, drodzy bracia i siostry, widzimy działalność w ochronie Najwyższego. Dzięki temu jest powiedziane dalej, po lwie i po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz. Dlaczego? Ponieważ jesteś w ochronie Najwyższego. Prawda i duch prawdy, opatrzność Boża, aniołowie istoty duchowe i aniołowie narzędzia pańskie będą pracować nad wiernym ludem Bożym w taki sposób, żeby lud Boży mógł odnieść zwycięstwo i deptać po lwie bazyliszku, po lwięciu i po smoku. Otóż w starożytności zwycięzca kładł nogę na zwyciężonym, na grzbiecie. I sobie przypominamy jeszcze z czytanek szkolnych, Hektor na Petroklusa grzbiecie nogę trzyma. Hektor zwyciężył, pokonał Petroklusa i na jego grzbiecie nogę postawił jako zwycięzca i rękę do góry triumf. Oznacza to ze starożytności znak triumfu i zwycięstwa, czyli przewierny lud Boży przez moc i ochronę Najwyższego otrzyma zwycięstwo nad tymi czterema poza figurami. Po lwie będziesz deptać, czyli odniesie, wierni odniosą zwycięstwo nad lwem, czyli nad bestią. A bestia to jest szczególna forma, która zwodzi lud Boży, a mianowicie jest to bestia papieska. Następnie bazyliszek jest to szatański system, który był przez cały wiek stosowany w Ewangelii. Paruzji również dawał się we znaki ludowi Bożemu. Lwian, czyli Federację Kościołów, jako taką również zwyciężysz, oprzesz się je i także, a także i smoka, czyli cywilne władze, również nad nimi odniesiesz zwycięstwo, nie złamią Twego ducha, ponieważ my wiemy, że w wieku Ewangelii, w Paruzji i nawet w Epifanii władze cywilne były używane przez kościoły panujące jako czynniki do niszczenia ludu Bożego. Otóż i wierni odnosili zwycięstwo nad tymi czterema instytucjami. Będzie, iż się we mnie, mówi Pan, zakochał, wyrwą go i wywyższą go przeto, iż poznał imię moje. Nam tutaj podaje to wyrażenie, że dlatego, że się rozkochał, to znaczy w Bogu, w Najwyższym Jehowie, dlatego wyrwę go, czyli uwolnię go. Od czego go uwolnię? Od tych zaraz, od tych form, które żeśmy mówili, że z tych każdej formy tej zarazy zostaną uwolnieni. Następnie wywyższę go. To była szczególna obietnica dla Kościoła wielkiego wywyższenia, malutkiego statka do boskiej natury, a innych klas do tych klas, jakie, do tych stanów, jakie te klasy po zwycięstwie otrzymają. Przeto, iż poznał imię moje, to znaczy ocenił Boga, Jego charakter, Jego plan i Jego dzieło. Będzie mnie wzywał, a wysłucham go. Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go. Długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie swoje. A więc będzie mnie wzywał, czyli dam przywilej przystępu przez Chrystusa do mnie. Będzie mnie wyzywał. To będzie przyjemne. Każdy z wiernego ludu Bożego ma przywilej przystępu do Boga, ale wierni tylko mają ten przywilej. Ci, którzy Boga mają w sercu na pierwszym miejscu, którzy z miłości prawdę przyjęli, ci mają zawsze przystęp i gdy będą wzywać, dalej mówi, odpowiem im. Czyli wysłucham, to znaczy dam im odpowiedź, czyli dam im zapewnienie i błogosławieństwo moje dam im, jak i również będę w nich rozwijał łaski i zalety Ducha Świętego. Przez to będą mieli moją odpowiedź, jako te skarby rozwoju duchowego. Będę z nimi w utrapieniu, to znaczy w doświadczeniach, moja sympatia, miłość i pomoc będzie z nimi. I wyrwę go, to znaczy, że w tych doświadczeniach, gdy to doświadczenie spełni swoje zadanie, to ich wyrwę. To znaczy, Pan nas tak długo będzie trzymał w doświadczeniu, aż zrozumiemy, w jakim celu my je mamy. Nasze utrapienie i ucisk, które na nas przychodzi, ma do wykonania swoją pracę w naszym charakterze. Nie odejdzie tak długo, dopóki oczy naszego zrozumienia nie otworzą się, jaki jest cel tego doświadczenia. A gdy my pojmiemy, jaki jest cel, wtedy Pan powie, wyrwę go z tego utrapienia. A następnie jest powiedziane, i uwielbię go, to znaczy tak wyrwany jako zwycięzca, który zrozumiał potrzebę i cel utrapienia, będzie wywyższony jako godny najwyższej nagrody, malutkie statko do boskiej natury, pomoru i sławy, która dla nich była zarezerwowana. Inne klasy, każda do swojej sławy i swojej nagrody i honoru. Długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie moje. A więc długość życia nie odnosi się literalnie do długości doczesnego życia, ale odnosi się do wiecznego życia. Długością dni, to znaczy wiecznym żywotem go nasycę. Dam mu wieczny żywot. I dalej okażę mu zbawienie moje. To znaczy, że dam mu zrozumienie mojego planu. Okażę mu zbawienie, dam mu zrozumieć znaczenie mojego planu w odniesieniu do tej jednostki, która otrzymuje żywot wieczny i to zbawienie. Okażę, dam mu zrozumieć, co to jest jego zbawienie, którego on doświadcza. W pełni każdy zrozumie istotę swego zbawienia, swego uwolnienia i swej chwały, która dla niego jest przewidziana. Dlatego też Pan daje ludowi Bożemu takie wspaniałe obietnice. Daje obietnice wiernym, ale tylko wiernym, że będą zachowani w zarazie morowej i w powietrzu morowym. Daje im zapewnienie, że odniosą zwycięstwo ponad czterema formami instytucjonalnymi tutaj wymienionymi inni oprą się im, nie będą przez nie zwyciężeni. Pan takich zachowa, będzie utrzymywał ich w społeczności, a następnie okaże im zbawienie swoje. Wywyższy ich, uwielbi. Pan będzie w każdym doświadczeniu z nami. Pan da nam zrozumieć istotę doświadczenia, potrzebę i cel każdego naszego utrapienia i cierpienia. A gdy ono spełni w naszym sercu swoje zadanie, jakie Bóg przewidział dla niego, Pan nas uwolni z niego, da nam zrozumieć skutki tego doświadczenia i owoce jego w postaci odpowiednich zalet charakteru, przymiotów, które będą rezultatem wierności w doświadczeniach. A następnie i na końcu Pan nam ukaże zbawienie, to znaczy Pan da nam odczuć, że jesteśmy zbawieni. Pan da nam odczuć, że jesteśmy